Drodzy, dzisiaj chciałbym dzielić się Bożym Słowem, które tak nosiłem w zasadzie cały sierpień w swoim sercu. Zatytułowałem je Jestem, czy mam być? Kiedy czytamy Boże Słowo, możemy zauważyć takie pozorne sprzeczności. I dzisiaj jedną z nich chciałbym się zająć, bo uważam, że jest bardzo, bardzo ważna. Otwórzmy sobie na początek list do Filipian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł rozpoczyna swój list takimi słowami. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa do wszystkich świętych w Chrystusie. Taki zwrot możemy spotkać w kilku listach Pawła. On się zwraca do chrześcijan, nazywając ich świętymi. Inne miejsce znowu, pierwszy list Piotra 1,15, czytamy takie słowa. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, mowa o Bogu, sami też bądźcie świętymi. Zestawiając te dwa fragmenty, już mamy pewną sprzeczność. Jestem święty, czy mam być święty? Drodzy, sprawa jest o tyle ważna, że w naszej codzienności, w nauczaniu Kościoła spotykamy się z tymi dwoma jakby stronami, takimi sposobami nauczania. Jedni twierdzą, jesteś święty, otrzymałeś to w darze, Bóg cię nazywa świętym i dla Niego nie jest ważne, jak żyjesz. Postaraj się jak najlepiej potrafisz, ale Bogu w ogóle nie zależy na tym, jak wygląda twoje życie, bo twoja świętość pochodzi od Pana. Możemy spotkać się z takim nauczaniem. Druga strona medalu, czyli inna szkoła, mówi w ten sposób. No, to nie jest tak do końca. Jeśli chcesz dostać od Pana Boga koszulkę z napisem Jestem święty, to musisz coś zrobić w swoim życiu. Musisz naprawdę ciężko pracować. To nie jest tak, że sobie powiesz, że jesteś święty i już wszystko rozwiązane. Twoje życie musi to pokazać. I dopiero wtedy, jak twoje życie pokaże to, to może Bóg uznać cię godnym tego, abyś się nazywał świętym. Mamy dwie strony, mamy dwie sprzeczności. Która jest prawidłowa? Który sposób nauczania jest właściwy? Jak powinienem podchodzić do swojej świętości? Myślę, że to są ważne pytania. Do pewnych rzeczy, a szczególnie do tych takich najprostszych, podstawowych, przyzwyczajamy się. I mówię święty, no jestem święty, ale co to znaczy? Bóg jest święty, co to znaczy? Drodzy, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Po pierwsze, musimy zdefiniować, biblijnie zdefiniować świętość. Czym jest świętość według Bożego Słowa? Po drugie, co oznacza, gdy Bóg mówi święty jestem, jestem święty? Dzisiaj jeden z naszych braci modlił się i mówiąc w modlitwie, że Bóg jest święty. Co to znaczy? Co to znaczy, co to oznacza, gdy Bóg mówi, daje nam polecenie, świętymi bądźcie, bo przecież takie polecenie jest w Bożym Słowie. Co to oznacza? I wreszcie, jak wypełnić ten nakaz, świętymi bądźcie? Co się za tym kryje? Co mam robić? Myślę, że to są bardzo ważne pytania, na które warto mieć jasną odpowiedź. Zgodzicie się ze mną? Niektórzy się zgadzają. Przejdźmy zatem do biblijnej definicji świętości. Biblia ma na wiele do powiedzenia na temat świętości. Jak rozumiano świętość w Starym Testamencie? Bo od tego musimy zacząć. Słowo kodesz, świętość, kadosz, święty. Występuje, czy ten rdzeń występuje w Starym Testamencie około 800 razy. Zgodzicie się ze mną, że jest to ważne słowo w Bożym Słowie. To słowo ma inne znaczenie w stosunku do Boga, a inne znaczenie do Jego stworzenia. Trzeba wyraźnie to rozdzielić i w taki sposób spojrzymy przez pryzmat Bożego Słowa na słowo kadosz. Bóg. Pozwólcie, że przeczytam fragment z Objawienia. Tych miejsc jest kilka w Bożym Słowie, ale to jest słowo bardzo obrazowe i myślę, że warto się z nim, jemu bliżej przyjrzeć. Objawienie 4,2. Jak wiemy, Jan został zabrany do nieba i anioł pokazał mu różne rzeczy. I również znalazł się w miejscu najświętszym, tam, gdzie przebywa Bóg. I zobaczył Boży tron i potem to opisuje. I oto ten fragment. Oto tron stał w niebie. Na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. Wokół tronu była tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. I potem przeskoczymy już do ósmego. A każda z tych czterech postaci, bo tam również są opisane cztery postaci, miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając, ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Co śpiewały? Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Wiecie, majestatyczne miejsce, szczególne miejsce. Kiedy czytam, warto przeczytać cały ten fragment opisujący, Jan miał pewne problemy z opisaniem tego. I on bardzo często używa słowa jakby. Ponieważ nic, co jest na ziemi, nie można w pełni powiedzieć, o, to wyglądało właśnie jak to. On mówi jakby. Ale nie był w stanie odnieść się do czegokolwiek, co jest na ziemi. Kamień jest piękny, prawda? Kiedy weźmiemy szmaragd do ręki, jest piękny, ale Jan mówi jakby. Czyli nie możemy sobie w pełni powiedzieć, o, to tak wyglądało. Coś bardzo podobnego. I drodzy, nie ma świętości poza Bogiem. Nie ma świętości poza Bogiem. Teologia nazywa ją świętością ontologiczną, świętością samą w sobie. Świętość jest czymś, co odróżnia Boga od innych stworzeń, od wszelkich stworzeń, od Jego stworzeń, co sprawia, że jest zupełnie wyjątkowy w odniesieniu do wszelkiego stworzenia, wszelkiego innego, cokolwiek możemy, o czymkolwiek możemy mówić. Boża świętość jest czymś więcej, aniżeli jedynie Jego doskonałością i bezgrzeszną naturą. Drodzy, często w takich kategoriach w naszej kulturze myślimy o świętości. Mamy na uwadze te obrazy stworzone na przestrzeni 2000 lat ludzi, którzy w szczególny sposób żyli na ziemi. Może i w szczególny, ale Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. I myślę, że uczynki człowieka nie są w stanie zadowolić Boga, jeśli one płyną z natury człowieka, jeśli one płyną z Bożej miłości, która jest w nas, zmienia postać rzeczy, ale to wtedy nie możemy powiedzieć, że ja to zrobiłem. A więc Bóg jest coś, jest kimś więcej niż doskonałą i bezgrzeszną naturą. Jego świętość jest czymś więcej. W niej kryje się unikatowy charakter Boga. Boża świętość dotyczy tajemnicy Jego wielkości i sprawia w nas, ludziach, zachwyt i respekt. Próbowałem sobie wyobrazić zachowanie Jana, kiedy znalazł się tam. Ale nie wiemy do końca, czy to było w ciele, czy poza, bo sam Jan do końca nie był w stanie powiedzieć. Może to było tylko widzenie. Ale to, co zobaczył, to poruszyło jego serce. Zaniemiał. Nikt nie mógł powiedzieć. Znalazł się przed świętym majestatem Boga. I drodzy, dobra wiadomość jest taka, że kiedyś każdy z nas tam stanie. Każdy z nas, dzieci Bożych, staniemy przed tym tronem, tym cudownym tronem, którego Jan nie był w stanie do końca opisać. Drodzy, patrząc na świętość Boga, warto żyć w świadomości, że wszystko, co wiemy obecnie o naszym Bogu, teologia próbuje się wgryzać coraz głębiej, i niektórzy teolodzy uważają, że już prawie wszystko wiedzą o Panu Bogu. Ale ja się skłaniam ku zupełnie innej myśli, że to wszystko jest chwilowym przebłyskiem w mroku wielkiej tajemnicy, gdzie Jan jak używał jakby, i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wiele powiedzieć o Bogu. to, co wiemy, jest wystarczające, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy mogli okazywać posłuszeństwo i miłość Bogu. Ale zapewne to, co Bóg nam pokaże, kiedy zmartwychwstaniemy, będziemy zaskoczeni. Będziemy wielce zaskoczeni wszyscy. Czasami lepiej milczeć, niż lekkomyślnie wypowiadać się o Nim, ponieważ jest On kimś zawsze większym, niż jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. Wiecie, dla mnie takim mocnym argumentem jest zawsze, kiedy patrzę w niebo w nocy, czyste niebo, i widzę te niezliczone ilości gwiazd. I potem moja myśl kierowana jest na Boże Słowo, które mówi, że Bóg swoim mocą swego Słowa to wszystko stworzył. A to, co widzę, to jest tyle, co za paznokciem. Bóg to wszystko stworzył mocą swego Słowa. Kim jesteś, Panie? Trzeba sobie zadawać ciągle to pytanie. Bóg nas ostrzega od samego początku, abyśmy sobie nie robili, nie wyobrażali czegokolwiek o Bogu. I jedno z przykazań mówi, nie będziesz czynił sobie podobizny czegokolwiek, nie będziesz się temu kłaniał, bo to nie ma nic wspólnego z żywym, świętym Bogiem. Czy zgodzicie się ze mną? Myślę, że większość z nas tutaj na sali powie amen na to słowo. I może tyle na temat świętości Boga. Można by było mówić bardzo wiele i warto się nad tym zastanawiać. To jest temat rzeka i warto wracać do tego. Warto czytać fragmenty Bożego Słowa, które o tym mówią. Świętość Boga. Święty, święty, święty jest Bóg Wszechmogący. Jeśli kadosz stosuje się w Biblii do ludzi, miejsc i rzeczy, oznacza odseparowanie, oddzielenie od spraw powszechnych, świeckich i przeznaczenie dla Boga. Oddzielenie. Nic ze stworzenia nie jest święte samo w sobie. Cokolwiek jest święte, jest takie ze względu na szczególną relację z Bogiem i zależność od Niego. Osoba, rzecz, czas czy miejsce mogą być święte tylko dzięki pozostawaniu w relacji ze świętym. I pozwólcie na dwa przykłady. Pierwsza Mojżeszowa, 2:3. Czytamy tak. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i uczynił go świętym. W jaki sposób Bóg uczynił siódmy dzień świętym? Oddzielił go od sześciu pozostałych. Mówi, przez sześć dni będziecie pracować, będziecie wiedli normalne życie. Będziecie pracować, będziecie jeść, będziecie się troszczyć o swoje dzieci, będziecie wykonywać wszystkie czynności. Ale siódmy dzień oddzielam, będzie to szczególny dzień. Oddzielił go od pozostałych dni i co ciekawe, związał go ze sobą. To będzie dzień poświęcony Panu. Nie tylko go oddzielił, powiedział, to będzie inny dzień. Będziecie się fajnie bawić, tam musieliście pracować. Ale tutaj będziecie się tylko bawić, odpoczywać, będzie wam przyjemnie. Zwróćcie uwagę, Bóg go przeznaczył jako święty dzień, dlatego że miał być to dzień poświęcony Panu. I to jest ta szczególna wartość. Drugie miejsce, 3 Mojżeszowa, 20:26. Bóg mówi tak, będziecie mi więc świętymi. Znów mamy kolejny raz to słowo. Bo ja jestem święty. Ja, Pan, oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi. Widzicie? Mamy oddzielenie i powiązanie. Bóg mógł powiedzieć, dobra, w porządku, podobacie mi się, wyprowadzę was z Egiptu i tam sobie zamieszkacie w ziemi, którą wam przygotowałem i dobrze sobie żyjcie. Byłoby oddzielenie? Byłoby. Ale nie byłoby powiązania. A tutaj Bóg powiedział, będziecie moim ludem. Pokazał świątynię, powołał kapłanów, nadał prawo i ci ludzie mieli żyć dla Niego. Z Nim i dla Niego. To było to powiązanie. Ciekawostka jest też taka, że na przykład Stary Testament w przypadku pojedynczego człowieka nigdy nie nazywa go świętym. Mówi, że taki człowiek jest sprawiedliwy. I taki epizod mamy na przykład, gdy Józef chciał pozostawić Marię, gdy się dowiedział, że jest w ciąży. I tam czytamy, że Józef był święty? Nie. Czytamy, że był sprawiedliwy. Świętość odnosiła się do całego narodu. Bóg mówił, bądźcie mi świętymi, mówił to do całego narodu. I tak wyglądało to w Starym Testamencie. A więc podsumujmy. Jeśli Słowo Boże stosuje słowo kadosz w stosunku do ludzi, miejsc, rzeczy, oznacza to, że jest oddzielenie i jest powiązanie. Oddzielenie od tego świata i powiązanie z Bogiem. I wtedy możemy mówić o świętości. A jak rozumiana była świętość w Nowym Testamencie? Świadomie mówię w czasie przeszłym, dlatego że warto jest przyjrzeć się, jak ją rozumieli pierwsi chrześcijanie. Dzisiaj możemy pewne rzeczy zupełnie inaczej rozumieć. I wcale to nie musi być prawidłowe. Jak rozumiano w pierwszym kościele świętość? Pozwólcie na pierwszy fragment, 1 Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Jest to bardzo ciekawy, bardzo cenny, bardzo głęboki fragment, do którego często wracam. Paweł napisał tak, dzięki niemu, czyli Bogu, jesteście w pomazańcu w Jezusie, który stał się dla was mądrością, to jest pierwsze, od Boga, sprawiedliwością, to jest drugie, poświęceniem, to jest trzecie, i odkupieniem. Mówi o czterech rzeczach, właściwie tematy na cztery kazania, tak? Ale skupmy się w tej chwili na usprawiedliwieniu. Stał się moją sprawiedliwością. Jezus stał się twoją sprawiedliwością. Co to oznacza? Co to dla nas oznacza? To oznacza, że nie od tego, co ja zrobiłem lub nie zrobiłem, zależy moja sprawiedliwość. Moja sprawiedliwość pochodzi od tego, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. I dlatego Pismo mówi, że On stał się naszą sprawiedliwością. Tu są oczywiście odpowiednie to jest obwarowane, że jesteśmy w pomazańcu, jesteśmy w Panu, a więc ja muszę być w Panu, żeby te cztery aspekty miały miejsce w moim życiu. A więc doskonale rozumiemy, co to znaczy, że Jezus jest moją sprawiedliwością. Spróbujmy to teraz przenieść na świętość. Bo to jest dosłownie ten sam aspekt. A więc ten sam sposób otrzymaliśmy świętość. Tak jak sprawiedliwość jest darem od Boga, bo na to sobie ani nie zasłużyłeś, ani sobie tego nie byłeś w stanie kupić, Biblia pięknie podkreśla, że nie srebrem ani złotem. Gdybyś nawet zebrał wszelkie srebro i złoto na tej ziemi i położył przed Bogiem, nie wystarczyłoby na twoje odkupienie. Potrzebny był Syn Boży, który przyjął postać człowieka. Wziął drewniany krzyż, ciężki, drewniany, szorstki krzyż na swoje ramiona, zaniósł na miejsce egzekucji i tam położył swoje życie za mnie i za ciebie. I właśnie ten akt sprawia, że On jest naszą sprawiedliwością. Jako człowiek masz do wyboru dwie rzeczy. Możesz powiedzieć Panu Bogu, dziękuję, nie interesuje mnie to. Lub możesz paść na kolana, odwrócić się od swojego bezbożnego życia i otworzyć swoje serce dla Niego i zaprosić Go do swojego życia, czyniąc Go swoim Panem i Zbawicielem. W ten sam sposób Bóg dał nam świętość. Jesteśmy świętymi i to jest dar od Boga. To nie jest coś, na co sobie możesz zapracować, na co sobie możesz zasłużyć. Świętość jest darem od Boga. Nie jest czymś, co musimy sobie wypracować. To jest piękna wiadomość, płynąca z Bożego Słowa. Otwórzmy teraz Galacjan 6,14. Bardzo ciekawe słowo, które też ma bardzo głęboki związek ze świętością. Czytamy tam tak. Co do mnie, co zaś do mnie, pisze apostoł Paweł, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Mówimy o oddzieleniu. Paweł tutaj mówi o oddzieleniu. I to oddzielenie nastąpiło na krzyżu Golgoty. Paweł mówi, chlubię się krzyżem, dlatego że to jest to miejsce, w którym zostałem oddzielony od świata. I jest to miejsce, w którym ja umarłem dla świata. A więc widzimy, nastąpiło głębokie rozdzielenie. Między, jeśli narodziłeś się, droga siostro, jeśli narodziłaś się na nowo, to pomiędzy światem a tobą stoi krzyż Chrystusa. To jest ważne. I teraz mamy dwa aspekty. Dla mnie świat jest ukrzyżowany, napisał apostoł Paweł. A więc jeśli jestem narodzony na nowo, nie powinienem utożsamiać się z tym światem, ponieważ nie należę już do niego. Nie należysz już do tego świata. Zostałeś oddzielony przez krzyż Syna Bożego. Jakże często nasze myśli szatan skupia na tym. Mówi, no widzisz, nic się tak naprawdę nie zmieniło. Jaki byłeś, taki jesteś. I nie gadaj tutaj, że jesteś chrześcijaninem, że jesteś święty, że jesteś oddzielony. Ale Biblia mówi jednoznacznie na twój temat. Jeśli nie wierzysz, że jesteś oddzielony, to popatrz na krzyż Syna Bożego, bo tam nastąpiło moje i twoje oddzielenie. I wszystko, co możesz zrobić, to możesz uwierzyć, przyjąć, podziękować lub możesz siedzieć w wątpliwościach. No dobrze, ale jak to się stało? A dlaczego? I tak dalej. Na te pytania Biblia nie odpowiada do końca. Bóg oczekuje, że ty i ja zaufamy. I jest drugi aspekt. Ja jestem ukrzyżowany dla świata. Świat już nie ma prawa do mnie. Krzyż mnie oddzielił. Teraz jestem własnością Boga. Ty i ja. Świętość w Nowym Testamencie, podobnie jak w Starym, oznacza oddzielenie. Dla ciebie i dla mnie oznacza oddzielenie. I to oddzielenie nastąpiło na krzyżu Golgoty. Biblia poucza nas jednoznacznie. Drodzy, list do Koryntian mówi o Kościele i mówi w ten sposób. Wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna Jego członkami. Jest to słowo, które nas utwierdza w powiązaniu. Oddzielenie i powiązanie. Zostałeś oddzielony od tego świata i związany z Chrystusem. Stałeś się cząstką Jego ciała. I to są fakty Bożego Słowa. Ktoś może powiedzieć, nie czuję tego, ja też nie, ale ufam Bogu, że tak jest. Koryntian 6,19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że, ktoś dokończy, nie należycie do siebie samych. Widzicie powiązanie? Jesteś powiązany z Bogiem. Jasno wyrażony aspekt powiązania z Bogiem w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. To właśnie dlatego, że Duch Boży mieszka w tobie. Jesteś związany z ciałem Jezusa Chrystusa. Dlatego możesz powiedzieć o sobie, jestem oddzielony. Jestem oddzielony i jestem powiązany z Bogiem. A więc przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa staliśmy się kadosz, świętymi. Czy widzisz to? I Bóg jest cudowny. Świętość jest darem. Zatem przejdźmy do drugiej części. Jak rozumieć nakaz świętymi bądźcie? Skoro już jestem, to dlaczego w Biblii spotykamy od czasu do czasu właśnie taki nakaz, że mam być święty? Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc mamy pewien paradoks, który musimy w jakiś sposób rozwiązać. Jestem, czy mam być? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy dokonać egzegezy listu do Efezjan od 4 rozdziału, 17 werset do 5:20. Powinniśmy skończyć dzisiaj wieczorem, ale nie martwcie się, będą 4 przerwy po drodze. Oczywiście żartowałem. Dziś tak pobieżnie zapoznamy się z tym fragmentem, bo on jest ważny w kontekście świętości. W domu zachęcam was do tego, abyście się głębiej przyjrzeli temu fragmentowi. On jest bardzo ważny, tak jak każdy fragment Bożego Słowa. Ale jeśli chodzi o twoją i moją świętość, tam ten fragment ma bardzo wiele do powiedzenia. I pokrótce się temu przyjrzymy. List do Efezjan. Paweł po części teologicznej przechodzi do części praktycznej. I pierwsze 3 rozdziały, można powiedzieć, to jest ta część teologiczna. Paweł zgłębia się w sprawy duchowe. Ale potem mówi, a teraz przejdziemy i porozmawiajmy o codziennym życiu. I drodzy, chciałbym teraz zwrócić naszą uwagę na Efezjan 4:17, bo w moim przekonaniu ten fragment zawiera klucz do zrozumienia całości, całego tego fragmentu. Biblia mówi, mamy tam zarówno nakazy, jak i zakazy. Nakazy, pozwólcie, że taki przykład przedstawię, bądźcie, to jest 32 werset, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Serdeczni. Odpuszczajcie sobie wzajemnie, tak jak Bóg wam odpuścił w Chrystusie. Mamy nakaz, jak mamy postępować jako święci. Jakie mają być, na jakich zasadach opierają się nasze relacje między sobą. Ale mamy też mnóstwo tam zakazów. I pozwólcie, że przeczytam werset 31, 4 rozdziału. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. I tutaj należałoby postawić sobie pytanie, dlaczego, tak? I w wierszu 5:3 mamy odpowiedź. Tu jest właśnie ten klucz. A rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane pośród was. I teraz czytam klucz. Jak przystoi świętym. Jak przystoi świętym. Powtórzę to. W całym tym fragmencie ukryte jest przesłanie, jak mamy postępować, abyśmy mogli powiedzieć, że postępujemy, jak przystoi świętym. I drodzy, może ktoś może powiedzieć, no okej, ale o co w tym wszystkim chodzi? Pozwólcie, że użyję pewnej ilustracji. Nie wiem, czy to jest prawda, od razu się zarzekam. Będę mówił o księżnej Meghan, żonie księcia Harry'ego. Środki masowego przekazu produkują różnego typu sensacje na temat tej rodziny. Niektórzy gdzieś tam z tych bliższych kręgów mówią, że to jest nieprawda. Nie oceniam, czy to jest prawda. Używam tego jako ilustracji. I zakładam, że prasa ma rację. Księżna co chwilę wywołuje skandal na dworze królewskim, ponieważ nie zachowuje etyki obowiązującej na dworze królewskim. Możemy powiedzieć, że nie postępuje jak przystoi księżnej, tak? Możemy tak powiedzieć? Cóż, wychowała się w zwykłej rodzinie. Troszeczkę tam pogrzebałem w jej życiorysie i okazuje się, że ze strony ojca jakaś tam książęca domieszka krwi jest, gdzieś tam z 15 czy 16 wieku. Ale później z pokolenia na pokolenie byli zwykłymi ludźmi, którzy pracowali, cieszyli się, chorowali, umierali. Nikt się im nie kłaniał. I przyszedł dzień, że dziewczyna spodobała się księciu Harremu. Ożenił się z nią i w ten sposób stała się księżną. I od tego momentu zaczęły się w jej życiu problemy. Wiecie, tak usiadłem sobie na chwilę, pomyślałem sobie, dziewczyno, naprawdę masz trudne życie. Bo została wychowana, co prawda, przez samą mamę, bo ojciec zostawił rodzinę. Była zwykłą dziewczyną, cieszyła się, żyła, robiła karierę potem. Ale zapewne była naturalna, bezpośrednia. Nie musiała przestrzegać jakichś etykiet, jakichś zasad. No może jak zasiadała do stołu, no to wiedziała, jak wziąć widelec czy łyżkę. Ale po prostu nie, to, co na dworze królewskim, to ją w ogóle nie interesowało. Mama zapewne jej nie uczyła etykiety książęcej. I pewnego dnia zderzyła się z rzeczywistością, bo oto w środku zwykła dziewczyna, a na zewnątrz księżna. I dwór oczekuje odpowiedniego zachowania. I myślę, że jeśli jest to prawdą, to dziewczyna ma konflikt w środku, w swoim sercu, bo chce żyć normalnie, wie, że to jest fajne życie, dobre życie, a tutaj nie wszystko wolno. Trzeba się odpowiednio ubrać, się zachować, nie wolno wszystkiego powiedzieć, zawsze ten królewski uśmiech na twarzy. Wszystko jest opisane, poukładane, wyrażone i trzeba bezwzględnie tego przestrzegać. Chcielibyście być w takim rodzie książęcym? Ja dziękuję bardzo. Wolę normalne życie. I zapewne chciałaby zachować wiele elementów z dotychczasowego życia. I być może niektóre by sobie wybrała i powiedziała, okej, te zasady książęce mi odpowiadają. Ale nie ma trochę tego, trochę tego. Musi dokonać wyboru. Co moglibyśmy poradzić księżnej Meghan? Zostaw stary styl życia i przyjmij książęcy, ponieważ żyjesz już w innej rzeczywistości. Zgodzicie się ze mną? I to zniweczy jej problem. Drodzy, kiedy spojrzałem na Efezjan 4:22, to dokładnie taka sama rada jest Ducha Świętego w stosunku do świętych, czyli do ciebie i do mnie. I zobaczcie, co tu jest napisane. 4:22, Efezjan, czyli ten fragment, do którego zachęcam, abyście przestudiowali. Zwleczcie z siebie starego człowieka i przyobleczcie się w nowego, tak? Czytamy w wersecie 24, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w czym? Świętości. On jest stworzony w świętości, czyli w oddzieleniu od tego świata, w powiązaniu z Bogiem. I Bóg mówi, zwleczcie i przyobleczcie się. Wiecie, kiedy rozważałem ten fragment, wyobraziłem sobie człowieka, który przez ostatnie 5 czy 10 lat żył jako bezdomny. Ostatnie pół roku nie widział prysznica, ostatnie 3 miesiące się nie rozbierał do snu, nie prał odzieży. Wyobrażacie sobie taką osobę? Niekiedy spotykamy w Kościele takich ludzi, których Bóg uwolnił i powołał do Królestwa Bożego. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Nie jest ważne, w którym miejscu człowiek jest. Boża łaska jest tak potężna, że może wyrwać każdego człowieka z niedoli. I teraz spotykamy takiego człowieka, głosimy mu Ewangelię. I ten człowiek w pokorze przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa do swojego życia, do swojego serca. Czyni go swoim Panem i Zbawicielem, czyni go swoją sprawiedliwością i Bóg go czyni świętym, tak? I po modlitwie widzimy te świecące oczy z radości. Ten uśmiech na twarzy, co drugi ząb jeszcze został, ale ten człowiek się cieszy. Widzimy, że jest prawdziwie radosny, że doświadczył czegoś niesamowitego w swoim życiu. I wiecie, kiedy tak siedzimy, to coś się kłóci, bo oto widzimy, że w środku jest już nowy człowiek, ale na zewnątrz, wiecie, te włosy, ta broda taka zaniedbana, ta odzież śmierdząca, to wszystko jest. I mówimy, to tutaj nie pasuje. Co robimy? Idziemy i kupujemy mu nową odzież. Wyciągamy 50 zł i mówimy, idź do fryzjera. Najpierw się wykąp, a potem idź do fryzjera. Czy mówimy tylko weź się rozbierz i siadaj? Bo nie, to, co masz na sobie, nie pasuje już do twojego nowego stanu? Tam jest napisane zwleczcie i przyobleczcie. Dwa elementy, dwa działania. Najpierw trzeba coś zwlec z siebie. I możemy to właśnie w taki fizyczny sposób zobaczyć w tej historii, powiedzmy, zmyślonej przeze mnie. To zwleczenie i przyobleczenie. Ale oprócz wyglądu i ubioru są jeszcze zachowania, tak? I o tych Pan Bóg mówi. Dlaczego? Bo to nie przystoi świętym. Nie przystoi już żyć w takim ubraniu. Nie przystoi się nie kąpać, tak? Użyję pewnych ilustracji. Teraz reprezentujemy Króla Królów. Bóg przyodział nas w swoją świętość. Oddzielił nas dla siebie i powiązał nas ze sobą. Staliśmy się Jego świątynią. Jestem święty, czy mam być święty? Widzicie, obie myśli są prawdziwe. Jestem święty, a więc Bóg oczekuje, że będę żył jako święty. Że porzucę, że odrzucę od siebie wszystko to, co nie pasuje do Bożej świętości. Ponieważ moje powołanie jest wielkie. Jestem dzieckiem Bożym. I drodzy, świętość, tak jak powiedziałem wcześniej, jest darem. Jest darem od Boga. To On cię uczynił świętym. To On cię oddzielił i to On ciebie powiązał ze sobą przez Jezusa Chrystusa. I drodzy, jest bardzo ważne pytanie. Chciałbym właśnie to pytanie szczególnie kierować do nas. Czy przyjąłem Bożą świętość? Bo możemy chodzić albo w nieświadomości, że jesteśmy świętymi, albo możemy być świadomi, że jesteśmy świętymi, ale mówić, nie, nie, jeszcze na razie to moje życie jest takie, że nie powinienem nawet o tym myśleć. Ale Bóg nie mówi tak, że dopiero jak przeskoczysz pewną poprzeczkę, to możesz o sobie myśleć, że jesteś świętym. Bóg mówi, myśl o sobie, że jesteś świętym i zacznij żyć jak święty. To jest ogromna różnica. Czy przyjąłeś Bożą świętość przez wiarę? Czy powiedziałeś, tak Boże, jeśli nie, to zachęcam Ciebie wieczorem, stań przed lustrem, popatrz sobie w oczy i powiedz, tak, ten człowiek jest święty. Dlatego, że został pojednany z Bogiem i Bóg go oddzielił i powiązał. I teraz należy do Boga. I możesz wznieść w górę swoje ręce i uwielbić naszego Pana, bo jest taki dobry dla ciebie i dla mnie. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Ciągle musimy patrzeć na krzyż. To z Niego płynie każde błogosławieństwo do mojego i Twojego życia. Jeśli pomijamy krzyż, to są nasze rzeczy, które robimy. On wszystko uczynił. I nasza rola jest tylko, sprowadza się tylko do tego, że możemy przyjąć wierzę i w tym chodzić, żyć. Od początku do końca. Jeśli przyjąłeś Bożą świętość, to w liście do Efezjan, 5 rozdział, 15 werset mówi tak, do ciebie i do mnie. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Bardzo dobre zalecenie, przykazanie. Bądź mądry w swoim życiu. Dlaczego? Objawienie 1:6. To jest jakby taka wisienka na torcie. I uczynił nas rodem królewskim. Uczynił nas. Tu nie jest napisane, że uczyni kiedyś. No, jak spełnisz pewne kryteria, no to w niebie dostaniesz, pozwólcie, że użyję tej ilustracji, koszulkę, ród królewski, z rodu królewskiego. i może jeszcze linia rodowa będzie wydrukowana. Nie. Tam jest czas przeszły dokonany. Uczynił. I nie tylko rodem królewskim, ale również kapłanami Boga i Ojca swojego. Jesteś z rodu królewskiego. Właściwie możemy powiedzieć tak, że wszystko, co mogłeś osiągnąć na ziemi, najlepszego masz. Nic lepszego nie możesz dostać. Możesz cały świat pozyskać, ale to, co otrzymałeś od Boga, ma się nijak, bo jesteś z rodu królewskiego. Jesteś współdziedzicem Chrystusa. Należysz do Niego. Dlatego Bóg uczynił cię świętym, oddzielił i powiązał. I Bóg ma jeszcze zadanie na tej ziemi. Pragnie, abyś był Jego, była Jego kapłanem. Tutaj na ziemi. Nie będę rozwijał tego, tej myśli. Nie przystoi żyć niegodnie ludziom z rodu królewskiego i kapłańskiego. Zgodzicie się ze mną? Powinniśmy zabiegać, żeby nasze życie było godne naszego powołania. Nie dlatego, żeby sąsiedzi widzieli, bo wow, jaki to dobry człowiek. Nie dlatego, żeby pastor przypoklepał i no bracie, jesteś dla mnie wzorem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że przed Bogiem. Że to Bóg tak jak na Hioba wskazał, tak wskaże na ciebie i powie, widzisz, diable, demonie, to jest moje dziecko z rodu królewskiego, kapłańskiego. Widzisz je? Tego potrzebujemy. I drodzy, na koniec, mam jeszcze chwilę czasu, jeszcze zajmę ze 3-4 minuty. Pozwólcie, że przeczytam list Jakuba. Pierwszy rozdział od 22 do 25. Czytamy. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo popatrzył czy przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał. Wyobrażacie sobie człowieka, który patrzy, odszedł, o, kto to jest, tak? Tak, tak można by z tego fragmentu taki wniosek wyciągnąć. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. I tutaj są bardzo ważne słowa. Ten będzie błogosławiony w swoim myśleniu, w swojej wierze. Tu jest coś więcej, w swoim działaniu. W swoim działaniu. W swoim działaniu. Za chwilę zakończy się nabożeństwo. Rozejdziemy się do domów. Każdy z nas w jakiś sposób przejrzał się w lustrze Bożego Słowa. I teraz każdy z nas ma dwie możliwości. Tylko dwie. Może dobrze, ja nie lubię, jak jest więcej wyborów. Jak są dwa, to jest dużo łatwiej, tak? Ale jak już mam 10, to mi to zajmuje dużo czasu i komplikuje całą sytuację. Możesz zostać tak zwanym słuchaczem, który zapomina. Fajnie, Panie Boże, dobre słowo było. Jestem taki zbudowany, ale wrócisz do domu, zasiądziesz przy stole, powiesz, a o czym to dzisiaj było? Drodzy, myślę, że to jest największy problem Kościoła w dzisiejszych czasach. Mamy dużo słowa, ale niewiele zostaje w naszych sercach. Tak naprawdę niewiele działa w naszym codziennym życiu. I to jest porażka. Czytajmy, może mniej trochę, ale głębiej i każde otwarcie Bożego Słowa niech się kończy. Panie, co chciałeś powiedzieć dzisiaj do mnie? Jakie jest przykazanie może? Jakie jest zalecenie? jakie jest pouczenie, jaka jest zachęta, jaka jest korekta dla mnie. I to jest jedna z możliwości. Możemy wyjść i zapomnieć, co widzieliśmy. I w następną niedzielę znów będzie lustro, znów się przejrzymy, znów wyjdziemy zadowoleni i znów zapomnimy. Ale taka forma, taka postawa prowadzi do tragedii. Jeśli tak jest w twoim życiu, porzuć to. Jak wychodzisz z nabożeństwa, zapisz sobie choćby jedną głęboką myśl i żyj nią cały tydzień. I módl się do Boga. I wyznawaj. I ciesz się, rozkoszuj, rozpowiadaj swojej rodzinie, swoich bliskich, co Pan uczynił dla ciebie. Żyj tym. Możesz zostać wykonawcą Bożego Słowa, czyli zadbać o to, aby to, co dzisiaj zobaczyłeś w lustrze Bożego Słowa, stało się faktem w twoim życiu, w twoim codziennym życiu. I w ten sposób budujemy Królestwo Boże w moim osobistym życiu. Cegiełka za cegiełką, cegiełka za cegiełką, cegiełka za cegiełką, cegiełka za cegiełką, cegiełka za cegiełką. Potem trzeba zrobić rusztowanie, strop, cegiełka za cegiełką. I w ten sposób się buduje. Warto o tym pamiętać, drodzy. Jesteśmy świętymi. I dlatego, że jesteście świętymi, bądźcie świętymi na każdy dzień. Czy to nie jest piękne? Tylko wstać i uwielbić Boga, podziękować Mu. Jeśli potrzeba korekty, skorygować swój kurs i powiedzieć sobie, duszo moja, dziś, od dzisiaj, nie od jutra, od dzisiaj będzie inaczej. Będę inaczej traktował Twoje słowo, Panie. Będę inaczej żył. Będę żył Twoją świętością. Czy możemy powiedzieć amen? Powstajmy zatem, aby podziękować Bogu, aby modlić się do Niego. Cieszmy się Jego świętością. Drogi Ojcze, ciągle nas zaskakujesz swoją miłością, swoją dobrocią, przychylnością. Dzisiaj tak w szczególny sposób pragniemy Ci podziękować za Twoją świętość. Świętość, która jest nam dana, która jest darem pochodzącym od Ciebie. Dziękuję Ci, że oddzieliłeś mnie i dziękuję Ci, że powiązałeś mnie przez Ducha Świętego z sobą, z Twoim Synem. Dziękuję Ci za każdą siostrę i brata. Dziękuję Ci, że możemy myśleć o sobie jako o świętych, bo nimi jesteśmy. Twoje dzieło na krzyżu potwierdza to, tą wielką prawdę. Proszę o błogosławieństwo dla każdego z nas. Niech te słowa głęboko zapadną w naszych sercach. I ilekroć w następnych dniach spojrzymy w lustro, abyśmy nie widzieli upadłego grzesznika, ale abyśmy widzieli Tego, który jest oddzielony, Tego, który jest powiązany z Tobą, Tego, który jest święty. Też, Ojcze, modlę się o nasze codzienne życie, abyśmy tak jak Boże Słowo nas zachęca, godnie reprezentowali Ciebie, abyśmy postępowali na miarę naszego powołania, aby wszelki grzech, nieczystość została usunięta z naszego życia, abyśmy o to zabiegali każdego dnia. I aby Twoja chwała, Twoja moc w potężny sposób mogła objawiać się w życiu każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za tą świętość. Dziękuję Ci, że mogę się nią rozkoszować. Że mogę na moich braci i siostry patrzeć jako na świętych. Błogosławię ich teraz. I proszę, Duchu Święty, przyjdź i napełnij nas w nowy, potężny sposób. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.